Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a moim gościem jest dziś Adam Kalinowski. Artysta, uznany autor realizacji przestrzennych, którego wystawę XYZ2 otwarto w Galerii Jerzego Piotrowicza w Poznaniu na ulicy Kramarskiej 3. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
XYZ2, dlatego że pierwsza odsłona tej wystawy, właściwie jej premiera, to była wystawa XYZ1, ale online, tak? W 2020 roku.
Tak jest, tak. Tam nie było jedynki w tamtej wystawie. A tutaj to tak czysto technicznie po prostu dodałem tą dwójkę, żeby nie myliła się ta wystawa z tamtą. Aczkolwiek tamta miała miejsce tylko online, więc to jest tylko prezentacja. No, z oczywistych powodów nie można było wtedy publicznie pokazywać rzeczy, więc to było tylko w internecie.
Jak wyglądała ta wystawa i co zabrał wtedy ten czas pandemiczny tobie, bo jesteśmy na ty, nie będziemy ukrywać.
No.
Co zabrał ten czas pandemiczny tobie i które projekty się nie udały?
Zabrał bardzo dużo, bo miałem duże tam szerokie plany w sferze realizacji publicznych, które robię właśnie wówczas wiosną 20 roku. Miałem robić dużą realizację w Pittsburghu w USA, która w ostatnim momencie została zablokowana właśnie z pandemią, która tam w Stanach troszeczkę później przyszła. I w zeszłym roku także też nie doszła do skutku realizacja. I w tym roku także nie. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. No, teraz oczywiście mamy sytuację wojny, która trochę tą pandemię jakby zapchnęła gdzieś na bok, więc...
Dobrze, to powiedz naszym słuchaczom, jak to jest być artystą realizacji przestrzennych. Te realizacje przestrzenne to są bardzo często materiały takie efemeryczne, ulotne, anektujące przestrzeń. Ja tylko kojarzę sobie parę takich prób zrealizowania pewnych działań w mieście. To zawsze wymaga mnóstwa jakichś pozwoleń, przystosowania tej przestrzeni. Jak to jest być takim artystą? Jak się realizuje takie projekty? Bo one też wydają się być na pierwszy rzut oka bardzo też kapitałochłonne, po prostu wymagające sporych funduszy.
Tak. No są kapitałochłonne, wymagają sporo przygotowań, uzgadniania, pozwoleń i tego typu rzeczy. No i organizacji oczywiście, bo to są duże projekty i przykładowo tutaj z okazji tej wystawy w Galerii Piotrowicza zrobiłem też taką mini realizację z kolorowego kruszywa, która ma około 7 metrów kwadratowych i tam, ale jednak ta realizacja pochłonęła prawie tonę kolorowego kruszywa, które musieliśmy wwieźć, tam około 45 worków, czyli cała paleta przyjechała od producenta.
To jest barwiony kwarc.
Barwiony kwarc przemysłowo, w sposób trwały. On jest używany do celów takich użytkowych, czyli do barwienia fasad, elewacji, posadzek.
Ale z tego, co ja kojarzę, jesteś chyba jedynym artystą, który używa właśnie tego tworzywa do tworzenia instalacji artystycznych, a nie tylko użytkowych. Przynajmniej
tego,
ja tak kojarzę.
Tego do końca nie wiem, ale być może, że tak jest, tak. Tak, aha, no właśnie. I ta realizacja właśnie jest nieduża, dlatego że tego typu rzeczy to ja robię w przestrzeni otwartej, które są od 10 do 50 razy większe od tej realizacji. No największa to była oczywiście, którą zrobiłem w Londynie w 2012 roku podczas Olimpiady Letniej. I tam producentem tamtej wystawy był South Bank Center, czyli największa instytucja w Europie, artystyczna. I to był bardzo duży projekt. Tam było aż 150 ton kolorowego kruszywa użyte, czyli 150 razy więcej niż tutaj tej pokojowej realizacji. No ale to jest zupełnie inna skala, bo tam ten projekt miał 50 metrów długości i tam miliony ludzi po prostu przez niego przeszły przez 3 miesiące lata 2012 roku.
No też pokazywałeś podobną instalację w Katarze.
Tak, tak, w Katarze, tak, w 2015 roku. Tamta była mniejsza. Właściwie tam były dwie realizacje w takim, takiej nowej części miasta, która nazywa się Pearl City. Całkowicie nowe takie kompleksy w formie takich kół, a w środku jest wielki basen taki i otoczony jakby budynkami o podobnej wielkości. I to ma mniej więcej średnicę około jakieś 500-600 metrów.
Widząc te twoje instalacje, widząc te instalacje, bo chyba tak ją mogę nazwać teraz w galerii Piotrowicza XYZ, w formie X-a ułożone właściwie takie wanienki, rynienki, w których jest różnokolorowy właśnie kwarc, ale w bardzo wysublimowanych zestawieniach barwnych i te kwarce, te kolory się ze sobą mieszają, ale moje wrażenie jest takie, że trochę się ta instalacja w tej przestrzeni dusi i aż naprawdę by się prosiło i aż naprawdę by się bardzo chciało zobaczyć taką instalację w formie większej i wypuszczonej w przestrzeń z możliwością dotarcia do większej ilości ludzi.
No tak,
ludzi.
No na pewno te pomieszczenia tam są bardzo małe, one nie za bardzo się nadają na jakieś większe, bardziej ambitne wystawy. Generalnie no to jest przestrzeń, tak, to jest zresztą bardzo, bardzo sympatyczna galeria, bardzo społeczna, tam bardzo lubię przychodzić, jest tam bardzo zróżnicowane towarzystwo, przychodzi od młodzieży licealnej aż po powiedzmy takich już bardzo zaawansowanych emerytów i wszystko po środku, tak więc przychodzi tam bardzo szerokie spektrum ludzi, to jest bardzo, bardzo ciekawe i oni robią wielką robotę, bo to jest prawdziwie taka otwarta galeria, nie jest to galeria korporacyjna, jakaś uczelniana na przykład, którą mamy w Poznaniu, nie wiadomo dlaczego aż 5, czy 6, czy 7.
I jakoś z tego, co widzę, to trochę świecą chyba pustkami, bo co przychodzę koło tych łapowskich galerii, to jest tam pusto, siedzi jedna osoba tlejąca albo tak. W ogóle. A trzeba przyznać, że jeśli państwo nie byli w galerii Jerzego Piotrowicza na Kramarskiej, to warto tam naprawdę zajrzeć, bo tam są zawsze otwarte drzwi, w takim sensie, że zawsze ktoś jest, zawsze ktoś
tak
czeka.
Jest, tak.
Jeśli nie ma pani prezes Anny Potockiej, która jest bardzo życzliwą, otwartą osobą, to zawsze jest ktoś, kto przyjmie i oprowadzi i jest to rzeczywiście niezwykłe w Poznaniu chyba miejsce takie artystycznie otwarte.
Tak, no tu też trzeba przyznać, że władze miasta tak, żeby pomagają jak mogą, żeby to miejsce utrzymać. Tak więc myślę, że tu wszyscy się staramy, żeby coś tutaj się działo.
Wróćmy do twojej obecności w galerii Jerzego Piotrowicza, bo wydaje się, że trochę okupujesz to miejsce. W takim sensie, że dzisiaj rozmawiamy głównie o wystawie XYZ2, ale wcześniej była też wystawa, projekt artystyczny twój, Haiku. Jakbyś też parę słów mógł o tym powiedzieć, dlatego że to nie jest rzecz zakończona, bo będzie miała swoją kontynuację.
Tak, tak. To się nazywało projekt Haiku i to był mój pierwszy projekt z poetami. A mianowicie ja w 2004, 5, 6 roku wykonałem kilkanaście makiet gdzie planowałem, znaczy marzyłem o wybudowaniu, o wytworzeniu wielkoformatowych rzeźb z użyciem realnych torów kolejowych. I zrobiłem właśnie kilka takich dużych makiet, bardzo dużych, które fotografowałem w przestrzeni i właśnie głównym celem to była jednak ta realizacja. Natomiast oczywiście po latach, jak wiele innych rzeczy, no w Polsce nie jest możliwych po prostu. Mimo że ja podejmowałem różne wysiłki, tam rozmawiałem ze spółkami kolejowymi i tak dalej, no na pewnym etapie da się coś zrobić, ale później się rzecz załamuje. No, na przykład wbrew pozorom, mimo że to byłyby bardzo gabarytowo bardzo duże projekty, wymagające kapitałochłonne, wymagające maszyn i tak dalej, to ta strona o dziwo jest do zrobienia, bo ja jestem na przykład w kontakcie z firmą Torpol, która z Poznania zresztą, która robi bardzo duże projekty inwestycyjne kolejowe w Polsce. Między innymi budowali przecież tą Łódź-Kaliską, to był za 1,5 miliarda projekt, więc to jest bardzo poważna, duża firma. I oni, prezes był zainteresowany, żeby postawić właśnie taką rzeźbę z torów kolejowych gdzieś tutaj w Poznaniu. Natomiast wszystko się rozbiło o pozwolenia. No, nie można było po prostu załatwić żadnych pozwoleń, więc generalnie no, sztuka publiczna w Polsce, która nie służy jakimś celom takim, powiedzmy, w okolicznościowym, no jest niezmiernie trudna do realizacji, czyli po prostu powiedziałbym, że jednak pierwsza przeszkoda to jest sprawa mentalnościowa w Polsce, że brakuje w ogóle rozumienia znaczenia sztuki w przestrzeni publicznej i przede wszystkim brakuje też programów, takich programów jak 1% for the Arts, czy w Kunsthandbau w Niemczech, które tam w tamtych krajach funkcjonują od kilkudziesięciu lat, w Niemczech nawet od 100 lat.
Gdybyś powiedział parę słów o takich programach właśnie.
No właśnie, no ja nawet próbowałem ministerstwo zainteresować. Kiedyś tam nawet pojechałem 4 lata temu i tam rozmawiałem na jakimś tam, w jakimś szczeblu z osobami, no ale ta sprawa jakoś utknęła.
A nie wydaje ci się, że może być tak, że po prostu patrząc na to, jak czasami wątpliwej jakości jest sztuka współczesna, albo że często pod sztukę współczesną podpinają się pewne artefakty, jest pewna nieufność co do tej dziedziny, tak?
Ja rozumiem. No, to jest zrozumiałe. To przecież oczywiście to nie znaczy, że gdy taki program, który będzie nawet w sposób najlepiej zorganizowany, sfinansowany, będą gremia, które będą decydowały i tak dalej, to zawsze powstanie dużo rzeczy bezwartościowych, które będą zaśmiecały po prostu przestrzeń i takich rzeczy jest oczywiście mnóstwo w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Ja widziałem to znam z autopsji te rzeczy, więc tak, zdecydowanie. Ale z drugiej strony, no, powiem przykładowo, no, taką realizację właśnie z użyciem torów kolejowych proponowałem w spółce w Trigrani, która budowała tutaj dworzec nowy kolejowy i ten projekt, który tam przedstawiłem, to był rodzaj coś takiej dużej dłoni, gdzie palce właśnie z tych torów kolejowych miały się składać, ta kiść dłoni miała być porośnięta roślinnością i to miało mieć około 25 metrów wysokości i mi się to bardzo podobało. Ja im tam właśnie zaniosłem makiety i tak dalej, no i ale rozmowy po trzech latach rozmów nic z tego nie wyszło. Dlaczego nie wyszło? Dlatego, że nie ma programów, które by zakładały, że w ramach inwestycji na przykład do 1%, dlatego właśnie te programy tak się nazywają, 1% for the Arts, do 1% może być przeznaczone na sztukę publiczną i gdyby takie programy funkcjonowały, to wtedy takie firmy szukałyby takich ludzi jak ja, a nie na odwrót.
Bo by im się to po prostu opłacało.
Tak, bo to byłoby, oni mieliby pieniądze do wydania i byłby budżet po prostu na taką realizację, a przecież ten budżet to jest czysta gospodarka w 95%, tak? To honorarium artysty to jest jakiś tam ogonek w przypadku dużej realizacji.
Bardzo mi się podoba twoja determinacja, że mimo tylu przeciwności, bo mam naprawdę świadomość tego, jak trudno jest postawić coś w przestrzeni miejskiej, cały czas tkwisz w tej sferze i chcesz to robić,
ja nie mam takich, powiedziałbym, za bardzo już ambicji, żeby robić coś stałego, natomiast głównie koncentruję się na takich czasowych realizacjach, ale to wynika też jakby z moich jakichś takich zainteresowań, bo ja zawsze tworzyłem sztukę efemeryczną, na przykład tworzyłem rzeźby z balonów, przykładowo na otwarciu traktu galeryjnego w 2004 roku, pokazałem taki wielki cylinder z użyciem 200 balonów wypełnionych powiedzmy helem. Nie do końca to był hel, ale nie będę mówił głośno, co tam było w tych balonach, bo był tam prezydent na otwarciu. I to miało 10 metrów wysokości, nie, 10 metrów średnicy, przepraszam, na jakieś 12-15 metrów wysokości. Taki rodzaj takiego cylindra właśnie, gdzie kręgi były zbudowane z bambusa i było 200 balonów o średnicy metra każdy, więc to była spora forma. No ale to istniało, to są takie jednodniowe rzeźby, które istniały tylko 1-2 dni. Tak samo robiłem właśnie z kolorowych piasków. No to też są jednorazowe jakby sytuacje, które trwają dłużej, ale kwarc się miesza ze sobą, prawda?
Też pozwalasz przecież widzom na to mieszanie,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, to jest część całej projektu. Właśnie ten proces entropii uważam jest niezmiernie ciekawy.
Zanikanie koloru.
Co?
Zanikanie koloru, tak?
Właśnie, że nie do końca. Właśnie kwarc się miesza bardzo ciekawie, dlatego że pomieszane drobiny kwarcu o różnej gradacji, dlatego że ja w tych projektach używam różne frakcje, tam od 0,2 mm do 3-4 mm, czyli to już są takie malutkie kamyczki, to kwarc się miesza w ten sposób, że zawsze te drobiny koloru są widoczne. Czyli nie mamy takiej sytuacji, gdybyśmy na przykład analogicznie wzięli powiedzmy 10 różnych kolorowych płynów, na przykład rozpuścili farbę w wodzie i te roztwory zmieszali, to wtedy oczywiście powstanie brud w ostateczności, natomiast nie w przypadku kolorowego kruszywa. W zasadzie można by kolorowe kruszywo w betoniarce wymieszać i to będzie zawsze widać, że to jednak to są odrębne drobiny koloru. Mhm.
Czy nie jest to też taki malarski efekt? Bo przecież bardzo rzadko, kiedy w malarstwie używamy takich czystych kolorów, oczywiście, które ze sobą zestawiamy, tylko często je mieszamy w taki sposób, że tak mówiąc kolokwialnie, mykając trochę oczy, sobie taką sztuczną mgłę produkując, właściwie dopiero nam się pewien efekt taki barwny tworzy.
Tak, no optycznie jak się patrzy na przykład na jak jest powiedzmy plama żółci i niebieskiego, to się robi zielony w środku. Ale to nie jest zielony, bo jak się zbliżymy, no to widzimy, że to jednak są drobiny niebieskie i żółte, tak? A nie mogą być zielone.
Ja tylko chcę powiedzieć, bo jesteśmy w radiu, ale żeby państwo tutaj nie zostawiać jakimś niedosytem. Bardzo dużo tych twoich realizacji, albo zdjęć z tych realizacji, albo projektów jest na twojej stronie internetowej. Tam jest bogata dokumentacja, mogą państwo zobaczyć i te balony i pomysł z torami kolejowymi. Ale jeden z takich moich ulubionych twoich projektów, który zrealizowałeś w 2015 roku, to był Nieskończony Zielony Wrocławiu. I przepiękna praca roślinna, ogromna, też z takim wydźwiękiem społecznym. Gdybyś mógł naszym słuchaczom opowiedzieć trochę o tej pracy.
To jest
Żyjemy
realizacja...
Żyjemy w czasach, kiedy ekologia jest prawie religią, ale tutaj 2015
rok... To jest realizacja, która powstała tak przy okazji Europejskiej Stolicy Kultury w Wrocław 2016. I to był obiekt taki relatywnie nieduży, miał tam 10 na 5 na 4 metry i przypominało to z góry znak graficzny nieskończoności i on składał się z siedmiu warstw złożonych ze sobą i pomiędzy tymi warstwami były posadzone rośliny według klucza światło albo cienia lubnego, czyli od zewnątrz były światłolubne rośliny, które lubią słońce, potrzebują dużo światła, od wewnątrz właśnie cieniolubne, które dobrze się czują w cieniu i wytwarzają wilgoć jednocześnie, bo ten projekt, bo ta realizacja miała kilka celów, jakby zestawiała. Między innymi właśnie ten społeczny, który wymieniłaś, bo jednym z priorytetów całej tej imprezy w Europejskiej Stolicy Kultury był taki program, który się nazywał Wrocław od podwórka i we Wrocławiu są olbrzymie podwórka, wręcz no, monstrualnie duże. Nie widziałem w żadnym innym mieście w Polsce taki podwórek. I te podwórka często są zamienione w klepisko po prostu i w szczególności to podwórko przy ulicy Balińskiego, to są przedmieścia Wrocławia, gdzie jest ta wysoka wrocławska zabudowa, czyli 5-piętrowa i właśnie są te olbrzymie podwórka pomiędzy budynkami, które zostały zamienione przez mieszkańców po prostu w parkingi, darmowe parkingi, w klepisko. Kiedyś te podwórka wyglądały zupełnie inaczej. Tam były podobno sadzawki, były drzewa, skwery i tak dalej, więc wpadli ci organizatorzy Europejskiej Stolicy Kultury na ciekawy pomysł, żeby zainicjować przy pomocy różnych działań artystycznych czy paraartystycznych właśnie na tych podwórkach, żeby te działania stały się katalizatorem zmian właśnie na tych podwórkach. No i między innymi ten mój projekt miał być taką pierwszym takim przyczółkiem, by te świeżo powstałe wspólnoty, prawda, które są zupełnie w zupełnie innej sytuacji niż wspólnoty w innych częściach polskich, bo przecież to jest wszystko ludność napływowa, to jest własność poniemiecka, żeby jakby poczuli się gospodarzami tych terenów, tych podwórek i
zaopiekowali się roślinką, żeby poczuli się, mój projekt miał
być właśnie katalizatorem zmian, aby zamienić to podwórko w rodzaj takiej enklawy wypoczynku, żeby poszły dalej po prostu działania. No bo są pieniądze, są projekty społeczne, są budżety obywatelskie, prawda, żeby można pobudować jakieś tam właśnie w tereny zielone, krótko mówiąc, bo to najprostsze, albo jakąś uprawę ogródkową i tak dalej.
Powiedz mi, jaką widzisz taką rolę w...
Ale wiesz co, bo tutaj poruszamy 150 różnych tematów. Aha, no może dokończmy już ten. No i chodzi o to, że ten projekt Nieskończony Zielony, on ma dla mnie głębsze znaczenie, dlatego że ja tam zastosowałem pewne rozwiązanie, można nazwać rozwiązanie techniczne, które nazywa się warstwowa zielona ściana. I jakby przemyciłem to rozwiązanie w przypadku tego projektu, więc on tam miał szereg różnych funkcji. Jedną z funkcji to była, poza tą funkcją społeczną, to było tworzenie mikroklimatu wewnątrz. I tam nawet robiliśmy badania z Politechniką Poznańską tego mikroklimatu wewnątrz tego obiektu. Zresztą to już był drugi podobny obiekt w tego typu, który ja zrobiłem. Pierwszy powstał w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu w 2014 roku, a później ja opracowałem system panelowo-modułowy warstwowej ściany, który jest moim opracowaniem patentowym, które złożyłem w Polsce w 2019, a później wszedłem w tym WEPO, czyli też złożyłem to w Europie i w związku z tym to już znacznie poważniejsze opracowanie związane z zieloną architekturą, która umożliwia budowanie struktur przestrzennych umożliwiające komfort klimatyczny i też właśnie próbuje też działać w ramach konsorcjów międzynarodowych i tutaj aplikujemy do różnych, w tym roku będziemy aplikowali do dwóch konkursów Komisji Europejskiej, gdzie liderem będzie miasto Warszawa w jednego konkursu, a drugiego jeszcze nie wiem, kto będzie liderem, być może Politechnika Warszawska.
No bardzo bym sobie życzyła, żeby było więcej znanych, myślę tu o tobie, artystów, którzy takie bogate realizacje przestrzenne robią.
Ale to są projekty już czysto techniczne, to nie jest projekt artystyczny.
Ale przychodzi mi od razu na myśl Ludwika Ogorzalec, która jest artystką polską, ale od lat kilkudziesięciu mieszkającą poza, teraz niedawno wróciła do Polski. Ona tworzy na całym świecie wielkie realizacje przestrzenne. I na świecie chcą te realizacje przestrzenne, udostępniają te miejsca. To są czasami bardzo poważne miejsca w centrum stolic europejskich i to się dzieje. I trochę naprawdę żal mi tego, że nie mogę zobaczyć twoich realizacji w Poznaniu. W 2013 roku była realizacja w Poznaniu, tak? Dotycząca też kolorowych piasków. Tego nie ma i tego bardzo brakuje, bo jest taka pozorna nowoczesność wyrażająca się w plastikowych jakichś paradizajnerskich, nie wiem, ławeczkach czy jakiejś infrastrukturze, ale to jest wszystko taka udawana trochę sztuka, którą nikogo nie wzrusza, nikt się właściwie na nią nie nabiera, tylko jeszcze jest dodatkowo niefunkcjonalna, więc a szykujesz coś takiego dla Poznania? Żeby gdzieś próbować aplikować.
Ja przygotowywałem kilka takich projektów dla Poznania, które proponowałem Estradzie Poznańskiej, no ale to wszystko się wysypało i jakoś nie z mojej winy i nic nie doszło do skutku żadna z tych realizacji.
No to miejmy nadzieję, że się uda. A z tego co wiem, to chyba ta wystawa XYZ dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tak jest, tak. Ministerstwo dofinansowało wydanie katalogu i katalog będzie ma być gotowy na finisarz wystawy, czyli w połowie stycznia.
No to rewelacja. To dobrze, że jednak nie wszyscy się zamykają na tę sztukę współczesną tak do końca. Zwłaszcza tak efektowną jak sztuka Adama Kalinowskiego, mojego dzisiejszego gościa w Arsenale Kultury. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Różeńska-Gorgolewska.
Dziękuję bardzo.
Arsenał Kultury.